wstęp. Nie ma człowieka poza rzeczami. Ludzie zawsze są z nimi i wśród nich. Bjørnar Olsen. Forma, którą wybraliśmy dla tej książki, może zaskakiwać. Różni się ona od większości albumów pokazujących dzieła sztuki czy katalogów muzealnych wystaw. Wizerunki rzeczy na kolejnych stronach są niewielkie, być może mało czytelne, inne zaś tak duże, że ukazują jedynie fragment całości, której istnienia trzeba się domyślać. Zależy nam na pokazaniu prawdy o fotografowanych rzeczach, dlatego umieszczamy je w książce w rzeczywistej skali i rezygnujemy z ich retuszu. Chcemy uwidocznić materialność rzeczy, zróżnicowanie faktur, rozmaitość materiałów, z których je wykonano, a także ślady tworzących je lub używających ich ludzkich rąk, znaki, które pozostawił na nich czas. Eksponujemy to, co zwykle bywa ukrywane i poddawane retuszowi. Pragniemy dać poczucie namacalności rzeczy. Ta namacalność, dowód fizycznego istnienia, to jedyny sposób rzeczywistego obcowania z przeszłością. Rzeczy zaś to jedyni istniejący uczestnicy minionych zdarzeń i świadkowie historii. Stale obecne i niezbędne do realizacji ludzkich zamierzeń współtworzyły z naszymi poprzednikami przeszłość, tak jak współtworzą z nami teraźniejszość. Bez nich jesteśmy nadzy, bezbronni, nieokreśleni. Opierają się czasowi często dłużej niż my, tym samym czynią przeszłość obecną i dotykalną. W języku angielskim etymologia słowa rzecz sugeruje funkcję transcendującą czy kumulatywną. Staronordyckie i staroangielskie słowo ping oznaczało składowanie, podobnie jak staroniemieckie ting. Starszy rdzeń etymologiczny słowa tenku przywołuje wymiar czasowy, trwanie lub dosłownie przedłużony, rozciągnięty czas. Właśnie ten rozciągnięty, dzięki rzeczom do teraz, czas przeszły jest treścią wystawy Rzeczy Warszawskie, której książka towarzyszy. W 21 gabinetach tworzących wystawę nie ma kopii, scenografii ani symulakrów. Są wyłącznie oryginalne przedmioty. Kiedy dostrzeżemy ich materialność, odpowiednik naszej cielesności, być może łatwiej będzie nam poznać ich biografię, a są one długie i bogate. W dzieciństwie historię rzeczy opowiadają nam starsi krewni i wokół nich osnuwają rodzinne dzieje. Od takiego sposobu opowiadania odzwyczajają nas szkoły, a dalej muzea historyczne. Rzeczy w szkolnych podręcznikach i na muzealnych wystawach służą zwykle jedynie zilustrowaniu wybranych opowieści, wydarzeń i procesów lub przywołaniu historycznych postaci. Stają się co najwyżej tłem opisywanych wydarzeń. Tracą przy tym część własnej historii, zaprzęgnięte do ilustrowania innej, uznanej arbitralnie za istotniejszą i wartą opowiedzenia niczym statyści. Czasem te odegrane historie są ciekawsze od ich własnych losów. Bywa jednak przeciwnie. Narracyjne ekspozycje muzealne ilustrowane oryginalnymi rzeczami są więc mistyfikacjami i jako takie reprezentują, niech nie zmyli nas gra słów, przedmiotowy stosunek do rzeczy. Można też w nich dostrzec przejaw disneylandyzacji, która wkracza do nowych muzeów jako pożądana przez publiczność i sponsorów. Można uwierzyć w pożądanie, bo z definicji jest ono ślepe. Trudno jednak sądzić, że publiczność pragnie tylko takich muzeów. Ta zdisneylandyzowana, linearna narracyjność, sprowadzająca rzeczy, świadków i uczestników historii do ról statystów, jest mniej wymagająca zarówno dla opowiadających, jak i dla odbiorców. Cóż jednak po tym, jeśli w efekcie powstaje jednostronna, pozbawiona niuansów perspektywa oglądu dziejów? Rzeczywistość wokół nas jest złożona. Taka była również w przeszłości. Rację mają ci badacze i myśliciele, którzy jak El Corunia uważają, że warto podjąć ogromny wysiłek, by zawiesić choć na chwilę linearne postrzeganie czasu. Po to, by zobaczyć złożoną przeszłość tak, jak opowiadali ją nam dziadkowie, z całą jej nieciągłością, wielością wątków osnutych wokół cukiernicy, starej puszki po herbacie czy nieostrej fotografii. Upodmiotowione rzeczy są naturalnym oparciem takiego poznawania przeszłości. najpewniejszym fundamentem wielowątkowej biografii Warszawy. 7352 rzeczy na wystawie wybraliśmy z 300 tysięcy, które znajdują się w naszych zbiorach. Charakter kolekcji gromadzonych przez ponad 80 lat istnienia muzeum wiele mówi o mieście i jego historii. Niemal całkowite zniszczenie Warszawy w jej warstwie materialnej wyniosło do rangi ważnych pamiątek rzeczy, które przetrwały, nawet jeśli nie mają one żadnej wartości materialnej. To istotna cecha wyróżniająca nasze zbiory i ich mocna strona. Wiele jest muzeów gromadzących cenne dzieła sztuki. Nieliczne są jednak kolekcje zwyczajnych świadków przeszłości, jak pocztówki, opakowania firmowe, codzienne stroje, zbierane z rozmysłem suweniry. Skupienie uwagi na rzeczach samych w sobie i ich własnych biografiach jest trudne. I tak jak ta książka, może dziwić. Przedmioty z przeszłości, niezaprzęgnięte do odgrywania cudzej historii, często wydają się zagubione. Pozostawione przez naszych poprzedników i przodków zostały zgromadzone w muzeum w oderwaniu od ich pierwotnego otoczenia, właścicieli i twórców, od ścian, półek kredensów, czeluści schowków. Można próbować rekonstruować ich dawne życie, zastawiać muzealne stoły srebrami i kłaść na nich sztuczne owoce, ustawiać woskowe figury ludzi trzymających dawne narzędzia o trudnej do rozszyfrowania funkcji. Ale będzie to martwy teatr. Zdecydowaliśmy, że warto dać rzeczom przestrzeń, w której będzie można skupić uwagę tylko na nich i zadać pytania o to, czym są w muzeum z takim trudem przechowywane, konserwowane i eksponowane. Czemu służyły? Dlaczego wybrano dla nich taką formę? W jakich wydarzeniach historycznych brały udział? Komu i w jakich sytuacjach asystowały? Na jakie procesy historyczne wpływały? Komu pomagały lub utrudniały jego zamiary? Ich historie składają się na wielowątkowe dzieje miasta. Jarosław Trybuś, główny kurator wystawy.